Pa Bogu. Witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa. I pytam, w jakim kościele byliście w ciągu tygodnia? Byliście w jakimś kościele w tygodniu, w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek? Jaki to był kościół? Żywy? Kościół Boga żywego, ale czy też żywych ludzi, którzy żyją dla Niego, którzy kochają Go, którzy wyznają wiarę w Niego, którzy się nie wstydzą Ewangelii Chrystusowej, którzy płomienni duchem Panu służą. A pójść do kościoła żywego, możemy przyjść do takiego kościoła, jeśli sami to życie nosimy w swoich sercach. I tę myśl z ostatniej niedzieli podchwyćmy przez pierwszą pieśń, którą teraz zaśpiewamy. Czyś słyszał, że kościół jest żywy? Śpiewajmy tę pieśń. Dziękujemy Ci, że nasz zbór jest częścią Twojego Kościoła, tego wspaniałego, wielkiego Kościoła, który jest rozsiany w sercach milionów ludzi na całym świecie, napełnionych Duchem Świętym, ożywionych, przemienionych, rozmiłowanych w Tobie i Twoim Słowie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że to zapoczątkowałeś i w nas. I tutaj możemy realizować Twoje cele. I tutaj możemy żyć dla Ciebie i służyć Tobie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że nas dzisiaj gromadzisz. Że przed Twoim obliczem możemy doświadczyć tych cudownych rzeczy wieku przyszłego, jak mówi Twoje Słowo. Że już teraz możemy odczuwać i doświadczać to, co jest tutaj na tym świecie dla ludzi nieodrodzonych, nieosiągalne. Dziękujemy Ci, że Twoja miłość wypełnia nasze serce, że Twój pokój wstępuje do nas, że Twoje Słowo do nas mówi, że Twój Duch nas napełnia. Dziękujemy Ci, Panie, dziękujemy Ci. Uspokajamy się przed obliczem Twoim, cieszymy się z Twojego zbawienia i nastawiamy się na to, co dzisiaj podczas tego spotkania chcesz z nami zrobić, Panie. Pragniemy Twojego dotyku, pragniemy bliskości z Tobą, pragniemy być zbudowaniem jedni dla drugich, pragniemy oddać Tobie chwałę, która jest Tobie należna, nasz Panie. Amen.
Chwała Bogu. Jestem Bogu wdzięczny za to, że mogę tutaj znowu być pośród Was, że dzisiaj akurat też mam tak poukładane zajęcia na uczelni, że mogę być na nabożeństwie. Niestety nie zawsze tak jest, ale kiedy tylko mam wolny czas, to jestem tutaj pośród Was, bo wiem, że prawdziwym szczęściem dla mnie jest wychwalać Boga wraz z Jego ludem. I to właśnie jest dla mnie takie piękne, że ten Kościół Boży to jest Kościół żywy. I my bądźmy żywi, jako żywi bracia i siostry, i jako żywi ludzie odrodzeni duchowo, trwający w bliskiej społeczności z Panem. Wychwalajmy święte imię Boże. Kościół Chrystusowy jest Kościołem żywym, gdzie Bóg daje swoją miłość, gdzie daje swoją łaskę, ale też ochrania, zasłania od napaści zła i czasem nawet nie dopuszcza, żeby i włos w naszej głowie nie spadł. I o tym chciałem tak dzisiaj, taką małą refleksję, którą wczoraj gdzieś rozważałem, dzisiaj rano w swoim sercu chciałem się Wami, bracia i siostry, podzielić. I króciutkim fragmentem z psalmu 27, mojego ulubionego psalmu, który zawsze sobie lubię czytać w takich dosyć ciężkich sytuacjach. Tak tytułem wstępu tak powiem, że no każdy z nas ogląda różnego rodzaju wiadomości, prawda? W telewizji jest ta godzina 19, przychodzimy z pracy, czasem włączymy sobie ten telewizor, czytam internet, poczytałem coś w gazetach i czytamy różne informacje. Co możemy stwierdzić odnośnie tych informacji, to to, że łączy ich jedna taka wspólna cecha w dzisiejszych czasach, że nie napawają one wcale optymizmem, prawda? Codziennie słyszymy o jakichś zamachach, jakichś bombach, nie wiadomo o czym, ludzie się boją. Czy strzelaninach jak dziś w nocy tutaj za dworem. I wiecie, tak przyglądając się temu wszystkiemu, mogę stwierdzić, że ludzie wierzący mimo burz, które są dookoła nas, które są dookoła właśnie tych ludzi, mogą mieć pokój w sercu, pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. I tak zastanawiałem się szczególnie nad takim jednym zjawiskiem, bo co jakiś czas do mnie dochodzą takie różne filmiki odnośnie czy takie jakieś krótkie reportaże odnośnie wpływu islamu na państwa zachodniej Europy. I tak niektórzy ludzie twierdzą, że to jest być może jakieś zjawisko, które już za niedługo zaniknie, że to wszystko się uspokoi, jednak tak w związku też z moimi tymi pierwszymi studiami tam na uczelni, na Akademii Obrony Narodowej stwierdzają różne prognozy, że jednak ta fala konwersji na islam będzie dosyć duża i to będzie również dotyczyć i Polski. I jak mają się zachowywać chrześcijanie w dobie takiego właśnie problemu, kiedy być może przyjdzie nam tutaj i w Polsce doświadczyć różnego rodzaju prześladowań, doświadczyć różnego rodzaju ucisków właśnie ze strony tych ludzi i ze strony nawet Polaków, którzy za cenę swojego bezpieczeństwa, cenę swojego dobrobytu będą w stanie się poświęcić i będą w stanie po prostu przechodzić na muzułmańską wiarę i tym samym również prześladować swoich po części już potem braci, ale nie braci, no bo w islamie to już się tych ludzi uważa za innowierców. I co w takim wypadku, kiedy takie chwile nastaną, ma zrobić wierzący człowiek? Czy ma pójść na kompromis? Czy ma pójść, tak, a jedną nóżką sobie tu będę do kościoła chodzić, a drugą nóżką sobie tam będę w tym drugim miejscu sobie stać? Bo ludzie, którzy... Czy damy sobie wyryć prawa szariatu w naszym sercu, czy też będziemy mogli utrzymać tą miłość Bożą w naszym sercu, Boże przykazania, Boże zasady i być Bogu wierni. Czy mamy się tego wszystkiego bać? Takie jest moje pytanie, które sobie dzisiaj zadawałem dzisiaj rano i odpowiedź znalazłem w Słowie Bożym, że nie mamy się bać ludzi, nie mamy się bać okoliczności, już mamy się bać tylko i wyłącznie Boga. I bracia i siostry, mam takiego starszego brata w Krakowie wierzącego, który pamięta jeszcze czasy, kiedy on pochodzi ze Kresów Wschodnich i opowiadał mi o różnych sytuacjach, że wierzący ludzie, kiedy doświadczali ucisku, doświadczali również tego, że Bóg ich w tych uciskach nigdy nie opuścił. Doświadczali naprawdę niesamowitych, cudownych sytuacji, które wierzę, że my, jeśli przyjdzie nam doświadczyć też ucisku właśnie ze strony islamistów czy innej kwestii, będziemy mogli tego doświadczać. Podam taki przykład jeden, że wierzący ludzie, bo to już było po wojnie, kiedy tam Związek Radziecki zaczęła się ta cała indoktrynacja komunistyczna i tak dalej, i sąd w Związku Radzieckim skazał zbór wierzących ludzi na dożywotnie więzienie z powodu wiary, dożywotnie więzienie w kolonii karnej. I oni byli na tej rozprawie sądowej. Jednego brata wypełnił Duch Święty i powiedział tej sędzinie prosto w twarz. Prosty człowiek, nie był jakiś wykształcony, nie nic. Z palcem w ręku i powiedział, będziemy w tym łagrze tylko 6 lat. Ona go wyśmiała. No, powiedział, że z tego łagru już nie wychodzi. On jej powtórzył z palcem w twarz, bez jakiegoś takiego szacunku, niby sędzia. Ale takie było Boże postanowienie. 6 lat będziemy tylko w tym łagrze, ani nie więcej. Od tej pory. I oni się tam modlili, mieli swoje nabożeństwa przez te 6 lat w tym łagrze. I po 6 latach okazuje się, że był taki program. Przyjeżdżali Amerykanie i szukali więźniów politycznych po różnych więzieniach, gdzie szukali ludzi, którzy by niesłusznie skazani za błahe rzeczy, po prostu żeby za nimi wstawiać się, żeby ich uwolnić. No i ci Rosjanie, znaczy nie Rosjanie, to już można powiedzieć Sowieci, przyprowadzili tłumacza, któremu kazali, żeby tłumaczył na niekorzyść tych więźniów, tych wierzących ludzi. I stała się taka sytuacja, że kiedy przyjechali ci Amerykanie, ten tłumacz zaczął na niekorzyść tłumaczyć, że to są jacyś przestępcy, bandyci, tacy pospolici. Jeden z tych wierzących ludzi, którzy w ogóle nie w ząb angielskiego nie znali, wypełnił Duch Święty i w języku angielskim mówił tym Amerykanom, że oni są tu z powodu wiary. I dokładnie 6 lat po tej okoliczności oni wyszli na wolność. Także Bóg jest ze swoim ludem. Bóg nigdy nie zostawia swojego Kościoła.
Alleluja.
I tak można powiedzieć, że taki właśnie jest werset też odnośnie tego znalazłem, bo szukałem też takiego fragmentu w Słowie Bożym, który mógłby się do tego odnieść. To jest Psalm 27, wers 5. Bo skryje mnie w dzień niedoli, w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają w namiocie. Jego będę składał ofiary przy okrzykach radości. Skryje mnie Bóg, każdego z nas, w dniu niedoli w swoim szałasie. I ten szałas, jakby to powiedzieć, nie wydaje się jakąś budową taką znaczną czy obfitującą, ale Bóg mówi, że w 6 wersecie, w namiocie Jego będę składał ofiary przy okrzykach radości. Czyli w tych prześladowaniach, w tych trudnościach Bóg daje taki pokój i taką radość w sercu, bo człowiek rozumie, jaką budowlę nas zbudowano nie rękoma ludzkimi, prawda? Amen. I że idzie do Pana i że to wszystko, co tu jest, to w końcu przeminie, i tak, bo nawet te prześladowania i inne rzeczy. Ale zawsze w swoim sercu ma to, żeby być, pozostać wiernym Bogu. I kolejną moją taką myślą to było to, jak się przygotować na takie prześladowania. Czy można coś zrobić takiego, nie wiem, wybudować gdzieś farmę na jakimś odludziu po prostu i tam się zabarykadować, nie wiem, jakieś porozkładać jakiś sprzęt wojskowy i tam coś to odpowiadać. Ogień, no tak mam zrobić? Nie. Wydaje mi się, że nie. I wtedy przypomniała mi się ta historia Noego. Noego jak budował arkę, kiedy Bóg mu powiedział, że przyjdzie potop i zaleje cały ówczesny świat, który wszystko to, co widzi, to już zostanie zniweczone. I co mi się odnosi tak Noego jeszcze nasunęło, to, że Noe jak budował arkę, budował dokładnie według Bożego planu, który dostał z góry. I podobnie my, jako chrześcijanie, chcąc się przygotować na trudny czas, który nadchodzi, który wierzę, że nadchodzi, bo wszystko na to wskazuje dookoła nas, że będzie, zresztą samo Słowo Boże mówi o tym, że będzie coraz gorzej, nie będzie coraz lepiej, jeśli chodzi o ten świat, o zepsucie moralne, o inne rzeczy. Jeśli chcemy się przygotować dobrze na ten świat, musimy być właśnie w tej kwestii jak Noe. Budować dokładnie według tego schematu, który dostał Noe, a my dostaliśmy tutaj. poprzez Słowo Boże, poprzez Ewangelię, poprzez prawdy Ewangelii. I czasem możemy się, nam się wydawać, no patrzymy na ten plan, tak jak no, no jak to zbudować? No przecież nie jestem do tego ani uzdolniony, ani na jakieś możliwości, albo po prostu no próbuję, ale mi się nie udaje. I to jest właśnie kolejna rzecz, którą dość ostatnio doświadczałem w swoim życiu, że kiedy polegałem na własnych siłach, na własnych możliwościach, na tym, gdzie może ile mam siły, ile mam tego czy tamtego, nie wychodziły mi różne rzeczy i pojawiały się różne uczynki ciała, ale kiedy zostawiałem to, poświęcałem się Bogu. Kiedy puszczałem te, jakby to powiedzieć, lekcje swojego życia, Bóg z powrotem przychodził i nie musiałem się, jakby to powiedzieć, zbytnio starać. W ogóle się nie musiałem starać. Ta, kiedy przychodziła Boża obecność do życia człowieka, kiedy człowiek znowu wchodzi w Bożą obecność, te dobre uczynki z powrotem się nie stają kłopotliwe dla niego, bo to czyni Chrystus w życiu człowieka. I to jest właśnie takie bardzo piękne. I odnośnie tych Bożych takich cudów w życiu, to o których już wcześniej wspomniałem, myślę, że bracia i siostry, każdy z nas doświadczył takich rzeczy. Być może nie takiego znaczenia, że po prostu, tak jak już powiedziałem, kogoś wypełnił Duch Święty i w innym języku komuś coś o czymś powiedział, jakiś Boży osąd czy coś w tym rodzaju. Ale słysząc tu wcześniej świadectwa, wielu z Was mogłem widzieć w Waszym życiu Bożą rękę, że Bóg Wam w tym wszystkim pomagał. I na koniec takie krótkie jeszcze świadectwo z ostatnich dni. Tak. To jest takie piękne właśnie, że kiedy przychodzimy do Boga, kiedy myślimy o różnych rzeczach, modlimy się o różne rzeczy, nasze problemy, to Bóg w cudowny sposób właśnie przychodzi. Tak. Właśnie w tym świadectwie, które mówię, ale też właśnie takich zwykłych, normalnych rzeczy, w kwestiach życia codziennego, Bóg przychodzi, nam pomaga. Sobie tak się modliłem, no bo sesja przede mną w pełni, że tak powiem, no i tak myślę, no, 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 no materiału jest bardzo dużo, czasu jest bardzo mało i zacząłem się modlić, mówię, Panie Boże, pomóż mi z tą sesją, żebym się nauczył, to nie, tak wiecie, że ja zostawiam wszystko, Panie Boże, ja tylko na Tobie polegam, a ja sobie nic nie będę robił, nie, to w pracę też to wkładałem i wiecie co, wczoraj byłem na uczelni i zaczęły podchodzić do mnie różne osoby, które mi przynosiły różne takie skondensowane materiały bardzo przydatne do nauki, do sesji. Wiecie, tak stoję, tak po prostu patrzę, ja się o nic nie pytałem. Nie pytałem się ani o te materiały, ani o... Po prostu stoję i przychodzi, ty słuchaj, Bartek, daj mi tu numer telefonu, ja ci wyślę to i tamto. Ja tak po prostu stoję, ja się nic nie pytałem, myślę sobie, że się nic nie pytałem tej osoby, żeby mi te materiały przyniosły. No i wszystko ma teraz na mailu, czy na tych kartkach bardzo potrzebne rzeczy, by nauki takie skondensowane, bo wiadomo, że no w dzień, jeden dzień się tam 600 stron to się nie przeczyta, chociaż jakby się sprzęgło, no to wszyscy tam można to zrobić, ale to wiadomo, że to jest bardzo czasochłonne. Po prostu nawet się nie pytałem, a gdzie przynosili mi te materiały, więc polegajmy zawsze na Bogu i ja się bardzo cieszę, kiedy tutaj mogę słyszeć właściwie takie świadectwa też tego rodzaju, jak tu słyszę od Was, bo to mnie bardzo buduje i to też myślę, że buduje ludzi, którzy tu po prostu przychodzą, którzy szukają Pana, ale jeszcze nie znaleźli tej drogi Bożej, że można Boga doświadczyć, można Boga dotknąć i Bóg nie tylko jest z nami w dobrych chwilach, ale On się objawia jako największy wtedy, kiedy my jesteśmy w naszych problemach, w naszych kłopotach, w naszych błędach, w naszych niedoskonałościach. I chwała niech Bogu będzie za to. Amen.
By właśnie stawać przed Bogiem. I tak jak tutaj Bartek wspomniał, wiele świadków słyszymy tak na co dzień, jak opowiadamy. Bóg nas doświadcza, Bóg nam mówi. I jest to czas, że kiedy Komorze dziękujemy, ale jest też czas, taki wspaniały czas, kiedy w zgromadzeniu razem jesteśmy przed Bogiem. Możemy stać, wylewać przed Nim swoje serca, wyrażać Mu dziękczynienie. Dlatego zapraszam wszystkich, byśmy wstali i ten czas, nie śpieszyli się, ale rozmyślali o Bogu. Te pieśni, niech nam pomagają też skupiać się na tym, jakim On jest. Może nam pomogą, ale też to, co mamy, z czym przyszliśmy w naszych sercach, oddawajmy to Bogu. Mojżeszie czytamy o tym, że dnia swego życia w ciele z wielkim wołaniem, ze łzami zanosił on błagane oraz usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i ze względu na swoją pobożność został wysłuchany. Pan Jezus, myślę, że był ciągle blisko Ojca swego, w ramionach Jego, chociaż w ciele był tutaj na ziemi. Ale kiedy tak właśnie otworzyłam też na nowo dzisiaj to słowo, że w dniach swego życia w ciele z wielkim wołaniem i ze łzami zanosił błagania do Ojca swego. I tak przypomnieli nam się ta modlitwa, którą zakończył on, ale nie moja wola, ale Twoja wola niech się dzieje. Tak, Pana, to jest dla mnie takim, myślę, nas wszystkich takim przykładem właśnie wołania do Boga ze łzami, z prośbami, ale do tego, by wołać, bądź wola Twoja, o Panie nasz, bądź wola Twoja w naszym życiu. Także kiedy teraz nawet może w duszy, w cichości swojej wołasz do Pana, bo masz problemy, masz prośby, wołaj do Niego, ale też szukaj Jego woli. On objawia swoją wolę w swoim słowie. Czytaj to słowo. Czytaj, żebyś znał drogę. Czytamy, że ono jest pochodnią nogą naszą. Ono jest światłością dla ścieżki naszej. I być może masz problemy w pracy, bądź jakieś w szkole, bądź czymś innym, ale nie wstydź się wołać do Boga. Nie bój się i szukać odpowiedzi w słowie. To nic, że zostało napisane tak dawno temu, ale teraz Bóg daje odpowiedź na twoje problemy dzisiaj. Dlatego też jeszcze proponujemy taką pieśń. Bądź wola Twoja. Wylewaj, jeżeli masz prośbę, wylewaj. Wylewaj w czasie, kiedy śpiewamy do Boga.
Jesteśmy wciąż bardzo zajęci różnymi sprawami doczesności. Uwikłani w różne drobiazgi, sprawy, które z punktu widzenia wieczności nie mają większego znaczenia w ogóle. Poświęcamy im czas, pieniądze, środki. Ta prozaiczna codzienność przykuwa naszą uwagę. Aż dziwne, że aż tak bardzo potrafimy się tak mało ważnym rzeczom oddawać i się na nich skupiać. Pan Jezus zapowiedział ten stan rzeczy. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. I jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. Niekiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień siarką i wytracił wszystkich. Więc to jedzenie, picie, żeniaczka, szczepienie, budowanie, sprzedawanie, kupowanie zajmuje nam to czas. Przykuwa uwagę. Człowiek chce coś kupić. Żeby kupić. Kiedyś to było jedne, czeka człowiek na to, że się no, rzucą do sklepu i kupi. A teraz chcesz kupić w tym internecie, turnowatym człowiek siedzi i szuka i tu gdzie taniej, a tam, a to może ładniejsze tego. Ile czasu to, ja to powiem wam, aż mi wstyd. Czasem coś tutaj wymyślamy sobie tu na tej budowie. Ile czasu trzeba, żeby wyszukać. No zajmuje to naszą uwagę. Wtedy tak było za dni Noego, za dni Lota, że ludzie byli skupieni na takich rzeczach, nie słuchali Boga, nie słuchali, co mówił Lot, nie słuchali, co mówił Noe i przyszedł dzień zagłady i nagle wszystko się skończyło. Tak żyją generalnie ludzie nieodrodzeni z Ducha Świętego, ludzie niewierzący, ludzie, którzy żyją po swojemu, którzy nie śpiewają niedzielny poranek, bądź wola Twoja, o Panie mój. Ale jest pytanie, czy czasem i ci, którzy śpiewają tę pieśń, nie robią często po swojemu. I tak ładnie odśpiewają i taką pobożną minę zrobią, a potem robią po swojemu dalej. Wiara w Pana Jezusa objawia się tym, że życie nasze przestawia się z tych spraw doczesności, z tych spraw, za którymi ganiają ludzie tego świata, przejmują się, jakby to w ogóle o to chodziło w życiu, przekierowuje się na sprawy Królestwa Bożego, na Królestwo Boże, które nadchodzi. Stąd dzisiaj poselstwo brzmi: nastaw się na Królestwo Boże. Nastaw się, czyli skieruj całą swoją uwagę na Królestwo Boże. Nie pierwszy raz już o tym będziemy mówić w naszym zborze. Nie pierwszy raz i na szczęście, że nie pierwszy raz. Nie mówię, że nie ostatni, chyba że Pan w nocy przyjdzie. Ponieważ to jest coś, czego potrzebujemy każdego dnia, co potrzebujemy sobie odświeżać, przypominać sobie, na nowo ustawiać, tak jak w aparacie robimy, trzeba ostrość ustawić, za każdym razem trzeba, każdego, przy każdym użyciu, jak człowiek się budzi rano i do nowego użycia, jak się tam doprowadza, to powinien sobie ustawić tę ostrość na Królestwo Boże. Amen. Każdego dnia na nowo. Porozmawiamy dziś o tej sprawie w kontekście podejścia do kwestii okołomałżeńskich. Trochę może to jakby jedno z drugim, co ma jedno do drugiego, ale ma. I czytamy Słowo Boże z Ewangelii Mateusza z 19 rozdziału od 3 do 9 wersetu. Historia z życia Pana Jezusa, z okresu Jego służby na tej ziemi. I przyszli do Niego faryzeusze, kusząc Go i mówiąc: czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? A On odpowiadając rzekł: czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Mówią mu: czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Rzecze im: Mojżesz pozwolił wam odprawić swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. A powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży. A kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. Zatrzymamy się przy rozważaniu tego fragmentu Słowa Bożego na tym miejscu. I najpierw chciałbym, żebyśmy uchwycili taką oto myśl, że zasadniczo żyjemy na co dzień powiązani rozmaitymi zobowiązaniami, rozmaitymi układami, powinnościami, które na nas ciążą z różnych powodów. One mogą wynikać po pierwsze z faktu urodzenia, jak się urodziliśmy. Już choćby płeć przesądza o tym, że mamy inne trochę obowiązki, inną odpowiedzialność w życiu, bo tak to jest urządzone, tak to Stwórca wymyślił, że kobieta ma trochę inne powinności i mężczyzna ma inne powinności. Narodowość nasza, gdzie się urodziliśmy, w jakim środowisku się wychowaliśmy, pochodzenie nasze, to ma wpływ na to, jakie są nasze obowiązki. I powiedzmy, gdybyśmy się urodzili w Afryce i żyli w Afryce, to Rafał i Bartek by dzisiaj nie musieli palić w piecach przed nabożeństwem. Oczywiście, by tylko wyszli pod jakimś bananowcem, sobie usiedli i przez ten czas przeczekali do nabożeństwa. Może jeszcze nawet by musieli się jakimś liściem wachlować, bo już by było za gorąco. A obowiązki wynikają czasem nawet z klimatu, nawet z tego, gdzie mieszkamy. Część naszych obowiązków wynika z wiary. Wynika z wiary w Boga. Gdyby nie wiara w Boga, to byśmy dzisiaj rano się nie szykowali tak, żeby tutaj trafić. Ola by nie musiała z daleka aż tak jechać, by po prostu leżała do południa, kawkę sobie w południe wypiła i można by było powiedzieć, byłoby luz, bluz. Ale my jesteśmy wierzący, a Słowo Boże mówi, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń waszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju. No to zbieramy się, organizujemy się, szukamy sposobu dojazdu. Czasem jest nam trudno, ale pokonujemy te przeszkody. Niektórzy kilometry idą piechotą, żeby znaleźć się na nabożeństwie. O 5 i o 4 rano wyruszają, żeby dojść na 10, 11 na nabożeństwo. No tutaj się tam nam tak chyba już nie zdarza teraz. No bo mamy samochody i komunikację miejską, ale no... Nasze poświęcenie w sprawie Bożej właśnie wynika z wiary. Inne też obowiązki nasze i powinności wynikają z kontaktu z innymi ludźmi, bośmy złożyli śluby małżeńskie na przykład i dlatego trzeba się troszczyć o tę kobietę, trzeba się troszczyć o tego mężczyznę, właśnie bośmy złożyli ślubowanie, że nie opuścimy, że będziemy się troszczyć w dniach dobrych i złych. Niektóre wynikają z naszych umów, które podpisaliśmy. Podpisaliśmy trzęsącą się ręką, tam jakiś przyleciał, jakiś kurier, podpisaliśmy coś i teraz co miesiąc trzeba płacić, nie wiadomo za co. Bo jesteś cwaniacy, nas tam nabrali, że będzie dużo lepiej. I wyszło, że dla nich jest dużo lepiej, dla nas całkiem źle. Czasem wynikają one, te nasze obowiązki, też z różnych serdecznych sojuszy, przyrzeczeń, jakie żeśmy sobie złożyli gdzieś tam w gronie przyjaciół. I jeśli chodzi o te wszystkie rozmaite nasze zobowiązania, powinności, to co nas jakoś tam wiąże, to charakterystyczne jest, że bywa, że nam się zmienia stopień zaangażowania w pełnienie tych rozmaitych zobowiązań, że coś się w nas rozprzęga w jakimś momencie, że nam się odechciewa niektórych tych sojuszy i tych obowiązków i tych powinności. Następuje jakby taka zmienność stopnia poczucia odpowiedzialności za to, co żeśmy się kiedyś zaangażowali. Tak to niestety bywa. Mówi się, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I nam się czasem tak gdzieś usiądzie, że z tego już nowego punktu siedzenia już mamy trochę inny punkt widzenia na to, do czego żeśmy się przedtem zobowiązali. Cośmy tak obiecywali chętnie i z taką radością. I bywa tak, że od tej euforii na początku żeśmy tak z radością postanawiali, obiecywali, przytulali i całowali i tak dalej, to następuje taki spadek i nie chce się dźwignąć już w ogóle potem znowu. Wiecie, no rozmywa się nam to i od euforii poprzez obojętność do niechęci, a nawet czasem do nienawiści. Tak właśnie niestety bywa między ludźmi. I chciałbym, żebyśmy właśnie na przykładzie małżeństwa to dzisiaj nieco ocenili. Pan otrzymał pytanie od faryzeuszy, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny. Proszę zwrócić uwagę, że nie został zapytany, czy wolno odprawić żonę, tylko zapytany, czy wolno odprawić dla każdej przyczyny. Na czym polegała sprawa? Otóż było wiadomo w nauce zakonu mojżeszowego, w prawie Bożym, że w pewnych przypadkach, aby chronić w ogóle kobietę, Bóg pozwolił na to, żeby następowało rozdzielenie małżeństwa poprzez danie listu rozwodowego. Podkreślam to w celu, żeby chronić kobietę, ponieważ w tamtej kulturze, w tamtych czasach kobieta była traktowana przedmiotowo i wystarczyło, facet powiedział, a nie chcę cię już dłużej i idź sobie. Nie? I ona była na lodzie, zostawała na lodzie. Więc Bóg, żeby chronić interes kobiety, nakazał, żeby w uzasadnionych przypadkach Izraelita najpierw przygotował list rozwodowy, czyli że to było obłożone pewnymi wymaganiami w stosunku do takiego mężczyzny. Nie mógł jej po prostu tak wypuścić i niech sobie radzi sama. Musiał to rozwiązać w sposób prawny. Więc to było oczywiste, że w niektórych wypadkach następował rozwód, ale tutaj pytanie brzmiało, czy może on nastąpić dla każdej przyczyny. Powiem, w praktyce zaczęło wychodzić tak często, że najmniejszy powód wystarczał dla Żydów, żeby odprawili swoją żonę. Jeśli znajdzie w niej coś odrażającego, mówiło prawo mojżeszowe, to może ją odprawić. No i to coś odrażającego, no to było nawet już to, że ona się starsza zrobiła, a inne były ładniejsze. I już był powód, żeby nawet dochodziło do tego, że jak źle ugotowała zupę, to już było to odrażające jest to, co ty zrobiłaś mi do jedzenia i już się zabieraj stąd. I to pytanie było jak najbardziej zasadne. Czy można odprawić żonę dla każdej przyczyny? Prawda jest taka, że przy złym nastawieniu człowieka do człowieka, przy złym nastawieniu do zobowiązania, które kiedyś podjąłem, dobra może być wtedy każda przyczyna. Tak właśnie robiono. Bywa tak, że do tej takiej już niechęci potrafimy dostawić sobie jakiś dobrze brzmiący motyw, typu na przykład, że mój honor, moja duma męska, ja muszę trzymać tutaj w ogóle, nie mogę pozwolić na to, żeby ta kobieta mnie za nos ciągała i tak dalej, więc ja tu muszę, my mężczyźni musimy dbać o dobre imię męskie. Ktoś tam może sobie doprawić motyw odwagi, że ja sobie poradzę. Myślę, że co ja bez ciebie to sobie nie poradzę? Ja sobie dam radę, jestem odważny. Ktoś jeszcze w imię niezależności, samodzielności, nagle mu przyszło, że on chce być samodzielny. Po co się w takim razie pakował kiedyś i oddawał tę część swojej samodzielności na rzecz bycia w związku, życia razem? Teraz mu nagle zaświtała chęć bycia niezależnym. W gruncie rzeczy najczęściej w takich wypadkach kieruje nami egoizm. Czasem on się skrywa za taką troską o dobro tej drugiej strony. Po co my się mamy kłócić? Po co ty masz mieć tak źle? To ja cię uwolnię. A sam siebie chcę uwolnić, bo jest egoistą, ale ja ciebie uwolnię, żebyś ty się tak nie musiała męczyć już ze mną. Czasem kieruje nami lenistwo, bo żeby utrzymać, wytrwać w tych relacjach, to potrzeba się czasem napracować, trzeba się zaprzeć samego siebie, trzeba się wziąć za rozwiązanie problemu, ale mi się nie chce. Mógłbym budować relacje, mógłbym wywiązywać się ze swoich zobowiązań, ale mi się nie chce. Jestem leniwy i nie chcę sobie. I problem się pogłębia. Pogłębia coraz bardziej. Czasem ogarnia nas już obojętność, już nawet nas w ogóle nie obchodzi, jak się ta druga strona czuje, jak ta druga osoba patrzy na to, co się i dość przeżywa to, co się dzieje. I w końcu może też to nawet przerodzić się w nienawiść jednych do drugich. I w takich wypadkach ludzie ruszają drogą ku wolności od złożonych ślubów. To jest taka, wiecie, wolność, wolność źle pojęta zupełnie. Żyjemy w czasach rosnącej popularności takich poglądów, że jeśli ktoś nie rusza taką drogą, nie uwalnia się, nie rozwiązuje takich związków, takich powinności, ten najwyraźniej jest stłamszony i zbyt słaby, by się uwolnić od krępujących go więzów. Jest po prostu słabe uszy. W takim wypadku można by było zadać pytanie, dlaczego ktoś całe życie przepracował w jednej firmie? Bo są takie przypadki, że są ludzie, którzy od początku zatrudnili się i pracują cały czas w tym samym miejscu. I na takie pytanie można by było dać bardzo opatrzną odpowiedź, gdyby zaczęlibyśmy myśleć w ten sposób, że jak ktoś pozostaje w tym samym miejscu, czy w tym samym związku, w tym samym obrębie powinności, to znaczy, że jest słaby uszem, że sobie nie radzi w życiu, jest, ukrył się, przyjął postawę zachowawczą, wycofał się i taki po prostu tkwi w tym, bo nie wie, tak jak ta sarenka, co dzisiaj nie mogła wyjść tu z naszego ogrodzenia i po prostu no, zbyła tu tyle czasu, a ona by nie chciała tu być, ale po prostu nie potrafi wyjść. Dlaczego kilkadziesiąt lat ktoś żyje z tym samym partnerem? Oto można by było dać opatrzną odpowiedź na takie pytanie. Gdyby przyjąć ten pogląd, że kto nie rusza drogą do tej wolności, do uwolnienia się od swoich zobowiązań, ten najwyraźniej jest stłamszony i zbyt słaby, by się uwolnić. Więc jeśli ktoś żyje, tak jak ja, 35 lat w jednym związku, to znaczy, że jestem po prostu słaby, nie jestem odważny, jestem słaby uszem, bo to bym sobie już dawno jakąś inną kobietę mógł wyhaczyć. Czemu ja cały czas z tą samą tak długo jestem? Dlaczego każdą sobotę ktoś jeździ odwiedza sędziwą matkę? Dlaczego? W każdą sobotę w Kieracie. Dlaczego? A co? To ja muszę? Dlaczego ktoś wciąż jest tym samym zboże? Mijają lata, a on ciągle w tym samym zboże. Jeszcze teraz na tej Olszynce. Zimno. Stare to wszystko. Myszy latają czasem nawet, nie? A w tym samym zboże. Czyż to nie można? Przecież inni sobie uwolnili się od tego, poszli tam, gdzie jest fajniej, nie? Czemu? Można by dać sobie opatrzną odpowiedź. Dlaczego? Bo jest po prostu, jesteś słabeuszem, bo nie masz odwagi, bo się wstydzisz, krępujesz, czy co tam jeszcze. I wielu ludzi tak sobie myśli dzisiaj, że właśnie to jest coś godne pochwały, że człowiek zrywa te zobowiązania, te obietnice, które dał, te postanowienia, które kiedyś przyjął, zrywa to i mówi, ja się uwolnię, wykorzystuję okazję, żeby się uwolnić. I Pan Jezus, gdy Żydzi prowadzili z Nim tę rozmowę na temat trwałości związku małżeńskiego i pokazywali, że jednak była taka możliwość, żeby się uwolnić, Pan Jezus mi powiedział, że ci, którzy właśnie idą w tę stronę, żeby się uwolnić, zdradzają zły stan swojego serca. Ponieważ to, co było tam w prawie mojżeszowym pozwolone, żeby zrobić ten rozwód, to dlatego, że ludzie mieli zatwardziałe serca, powiedział Jezus. To dlatego, to wcale nie świadczyło o tym, że to są ludzie, którzy właśnie są odważni, są dzielni, są godni pochwały, bo oni się potrafią uwolnić z tego, co jest trudne, co nastręcza szereg problemów i tak dalej. Tylko że właśnie oni są zbyt słabi, mają twarde serce, nierozciągliwe serce, serce kamienne, serce niereformowalne, serce uparte, serce zatwardziałe. I dlatego Mojżesz w imię Boże powiedział, że dopuścił do tego, że takie rozwody mogą być. Trzeba nam opuścić, bracia i siostry, manowce takich poglądów, że dobrą rzeczą jest uwalniać się z tego, co nam ciąży, co jakoś nas krępuje, co nas wiąże, i poszukać rozwiązania w zmianie własnego serca, poszukać rozwiązania w ukorzeniu się przed Bogiem, poszukać rozwiązania w zmianie swojego postępowania. Poprawna ocena niezmiennego trwania przyjętych na siebie obowiązkach, ślubach, zobowiązaniach jest całkiem inna. Mianowicie, jeżeli wciąż trwamy w tym samym miejscu, jeżeli trzymamy się tego samego miejsca pracy, chociaż są różne trudności okresowe, gdzie indziej lepiej zarabiają, u nas gorzej, gdzie indziej tam lepiej traktują pracowników, u nas nawet kawy za darmo nie dadzą. Jeżeli ktoś trwa w związku przez całe lata, dziesięciolecia, ta sama żona, ten sam mąż, jeżeli ktoś przez całe lata trwa w jednym miejscu służby Bogu, w tym samym zborze trwa i tak dalej, to nie jest absolutnie w świetle nauki Ewangelii żaden powód do wstydu. To jest raczej powód do chluby. To świadectwo naszej stabilności. To jest właśnie ta dana nam z Boga cudowna możliwość, chwalebna możliwość trwania w tym, w czym się kiedyś umiejscowiliśmy przez swoją decyzję, przez to, że właśnie Bóg nas tak kiedyś natchnął, pokierował, poprowadził i tak postanowiliśmy. To jest powód do dumy i wdzięczności Bogu, że daje nam przez całe lata wytrwać w tym samym. To bardzo dobre świadectwo chrześcijańskiego charakteru. Jak najbardziej. To właśnie w ten sposób wyrażamy ten charakter. Ale uwaga! Jeśli chodzi o małżeństwo, bywa, że małżonkowie albo za bardzo skupili się na konsumowaniu wzajemnej miłości i tak się sobą zajmują na co dzień, tak się skupiają na sobie, tak spędzają czas, tak ze sobą rozmawiają, tak bez przerwy potrzebują być razem, tak potrzebują bez przerwy być w kontakcie, że na sprawy Królestwa Bożego już nie mają za bardzo czasu. Bywa tak? Może tak być? Nie mówię, że to ktoś, że tu jest jakieś takie małżeństwo, które tak żyje. Ale czy tak nie może się zdarzyć, że ludzie, tak jak te dwa gołąbki, że po prostu świata za sobą, poza sobą nie widzą i tylko bez przerwy nie mogę być dzisiaj na nabożeństwie. Czemu? No bo kawkę z żoną chcę wypić. Noż ty jeden, to możesz sobie wypić kiedy indziej, nie? Albo wcale tej kawki nie wypić. Nie mogę przyjść pomóc w pracy czy budowie. A czemu nie możesz? Bo z żoną na zakupy, ona lubi, jak żebym ja z nią był na zakupach. A no to zawieź ją tam, zamknij ten sklep na parę godzin, a nawet nie musisz zamykać, bo ona nie wyjdzie przez parę godzin z tego sklepu, a ty możesz zaangażować się i pomóc przy budowie. Więc albo za bardzo konsumują swoją miłość, tak że nie mają już czasu na to, żeby zająć się innymi sprawami, albo toczą ciągłe boje o to, kto ma rację, docierają swoje charaktery, muszą cały czas, bo oni aż się tak między nimi, tak się to trze, tak się dociera, że muszą ciągle na jakieś konferencje jeździć pojednawcze, że muszą ciągle przepracowywać na nowo swój związek, sięgać z powrotem do początków, co miesiąc muszą odbywać jakieś terapie, żeby ustalić, spotykać się z rozmaitymi doradcami, ustalić, czy to właśnie ja mam rację, czy ona ma rację, czy może jedno i drugie ma rację. Więc tak może być, że takie małżeństwo, tocząc ten cały czas tę walkę o to, żeby swoje relacje unormować, w sumie nie nadają się do pracy na rzecz Królestwa Bożego, bo są po prostu cały czas zajęci. Przybliżyło się Królestwo Boże jak nigdy dotąd, bracia i siostry, a wielu ludzi wciąż niemal całą energię tracą na to, co przemija. Bo małżeństwo to także coś, co przemija. Choćby nie wiem jak cudowne, to i tak któregoś dnia się skończy, więc nie można całego wszystkiego skierować na to, co przemija. Stąd mamy naukę apostolską. W pierwszym liście do Koryntian 7, 26 i niżej, która brzmi następująco. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia, chodziło o to, że zbliżało się prześladowanie chrześcijan. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Jesteś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną, nie szukaj żony. Czyli, że niech twoje życie nie będzie ukierunkowane na to, żeby związek jakiś zawrzeć, żeby tego, albo rozwiązać ten związek, żeby jakiś inny zawrzeć, żebyśmy nie byli skupieni na tego typu sprawach. Powiedziane jest dalej, ale jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś, a jeśli panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. To normalna rzecz. Wszakże tacy będą mieli doczesne kłopoty. Ja zaś chciałbym wam tego oszczędzić. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jakby się panu podobać. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jakby się podobać żonie i żyje w rozterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. A to mówię dla własnego dobra waszego. Nie aby sidła na was zarzucać, lecz abyście postępowali przystojnie i trwali przy Panu ustawicznie. Właśnie w tej nauce bardzo widać, że wolą Bożą jest, by nastąpiła zmiana tej ogniskowej naszej, gdzie my patrzymy, na czym się skupiamy. Żebyśmy przestali patrzeć ciągle przez pryzmat doczesności, myśleli o tym, co doczesne, tylko żebyśmy byli w stanie wytrwać przy Panu ustawicznie, jak to jest powiedziane. Żeby nasze serca były nakierowane na Królestwo Boże. Żeby one nie były ciągle rozjechane tak na to, co tutaj, co teraz, jak to będzie, czy z tą, czy z tamtym, czy z nią, czy a może nie, a jak będzie lepiej i tak dalej. Ewangelia Chrystusowa ustawia nam ostrość na Królestwie Bożym. Powróćmy do naszego tekstu. Gdy Pan powiedział te rzeczy właśnie, gdy im odpowiedział, że z powodu zatwardziałości serc Mojżesz pozwolił, bo od początku tak nie było, bo wolą Bożą jest, żeby związek małżeński trwał aż do śmierci. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, no nie warto się żenić. A on im odpowiedział, nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane. Albowiem są trzebieńcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili, są też trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi. Są również trzebieńcy, którzy się wytrzebili sami dla Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje. Uczniowie, słuchając tego, co mówi Jezus, wyciągnęli zbyt daleko idący i pochopny wniosek. Jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, to nie warto się żenić. To nie jest prawda, to jest zły wniosek. Bo małżeństwo nie jest ludzkim pomysłem. Małżeństwo jest pomysłem Bożym. Tak Pan postanowił, żeby mężczyzna i kobieta żyli razem, żeby byli w związku, żeby wydawali potomstwo, żeby się kochali, żeby się wspierali. Uczniowie, widząc praktykę życia, jak to z małżeństwem czasem bywa i te właśnie, że Jezus to mówi, że to nie jest takie, że dla każdej przyczyny można żonę odprawić, to no, trzeba się głęboko zastanowić, czy się żenić, bo nie warto się żenić. Tak pewno niektórzy w Koryncie też zaczęli myśleć, bo napisali do apostoła Pawła takie słowa. Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety. Taki jakiś taki... Coś tam mu wysłali, nie wiem, czy SMS taki wysłali, czy... I apostoł Paweł odpowiada. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Czyli to nie jest tak, że małżeństwo jest niewarte niczego, że raczej tylko nas może związać, tylko może nas ograniczyć i sprawić nam same trudności. Tak, ono się wiąże z rozmaitymi ograniczeniami, tak, ono wymaga wielkiej dyscypliny, jeśli chcemy być w służbie Królestwa Bożego. I dlatego właśnie tak bardzo ważną rzeczą jest, żeby ludzie się pobierali, ustaliwszy, że chcą razem służyć Bogu. Bo jeżeli jedno chce służyć Bogu, a drugie nie chce służyć Bogu, jeśli jedno chce jechać na nabożeństwo, drugie nie chce, jeśli jedno chce głosić Ewangelię, a drugie się wstydzi Ewangelii, to są cały czas problemy, to jest napięcie. To jadą i mówią, tylko tam nie mów o Bogu, bo powstrzymaj się z tym swoją misją ewangelizacyjną. Żona do niego mówi. No i już na po drodze, już się napinają te relacje. Bardzo ważną rzeczą jest właśnie, żeby małżonkowie byli jednoduchowo. Ale Ewangelia Chrystusowa jednocześnie obala pogląd, że małżeństwo to jest opcja najlepsza, że to jest jedyna opcja, którą powinniśmy preferować, do której powinniśmy zachęcać. Tak nie jest, tak nie jest. Wracając do pierwszego listu do Koryntian, do 7 rozdziału. 7 werset, a wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. To znaczy jacy? Był wolny, był singlem. Apostoł Paweł nie był żonaty. Apostoł Paweł całą energię, całą siłę skierował na głoszenie Ewangelii. Lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. Patrzcie, jakie to jest mądre podejście. To nie jest przekierowywanie ludzi, że wszyscy bądźcie singlami, ludzie, chodźcie i tak dalej. Nie. Ja bym wolał, żebyście byli tacy jak ja, pisze apostoł Paweł, ale każdy ma swój dar od Boga. Jeden taki, drugi inny. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdową, dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albo im lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. Jeżeli ich darem od Boga nie jest to, żeby byli wolni, żeby byli nieżonaci, to powinni wstąpić w związek małżeński. Tak tutaj naucza Słowo Boże, ale jednocześnie widzicie, wyraźnie pokazuje, że to nie jest jedyna opcja, że to niekoniecznie trzeba być żonatym albo mężatką, żeby się podobać Bogu i służyć Bogu, że to wcale tak sprawy nie wyglądają. Prawda jest taka, że jeżeli człowiek przekieruje swoją uwagę na Królestwo Boże, jeśli ten fokus ustawi na Królestwo Boże, to zmienia się też jego pogląd na tę kwestię, na tę kwestię życia doczesnego. Pan Jezus powiedział, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Myśl jest taka, jeśli ktoś przychodzi do Jezusa, a te inne osoby miłuje bardziej niż Jezusa, to nie może być uczniem. Ktoś, kto zaczyna żyć Ewangelią, kto nastawia swoje serce na Królestwo Boże, ten od razu widzi to, że nikt nie może zająć pierwszego miejsca w sercu poza Chrystusem, poza naszym Zbawicielem. I jeśli ktoś by chciał być uczniem Jezusa, ale tak się być zakochanym w swojej żonie, że poza nią świata nie widzi, albo być tak zakochany w swoim mężu, że inne rzeczy, inne sprawy, inni ludzie są zupełnie a sprawy Królestwa Bożego są na drugim planie, to nie może być uczniem Jezusa. Tutaj właśnie widzimy, jak Ewangelia ustawia nas właśnie na to, żeby Królestwo Boże było na pierwszym miejscu. A to powiadam wam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. Czyli, że nawet jak ludzie są w związku małżeńskim, to pomimo tych wszystkich zobowiązań, jakie się podjęli, zawierając związek małżeński, z powodu tego, że Pan przychodzi, że Królestwo Boże się przybliżyło, my mamy nabierać dystansu do tego, co jest na ziemi, do tego, co jest przemijające, i sprawę Królestwa Bożego postawić na pierwszym miejscu. To nie jest prawda, że rodzina jest na pierwszym miejscu. Bóg jest na pierwszym miejscu. Królestwo Amen. Boże jest na pierwszym miejscu. Choćby, nie wiem, jakbyś chciał dać świadectwo, że masz wspaniałą rodzinę, że kochasz swoją żonę, że kochasz swoje dzieci i tak dalej, to nie możesz ich kochać ponad Pana Jezusa, ponad Królestwo Boże, które nadchodzi. Właśnie tak się zmienia nasz pogląd na małżeństwo, gdy fokus ustawimy na Królestwo Boże. Że nabieramy odpowiedniego dystansu. Ci, którzy mają żony, powinni żyć tak, jakby ich nie mieli. I oczywiście to nie jest furtka dla facetów, że ja, Królestwo Boże, teraz, nie wiem, to nawet parę miesięcy nie widziałem tej kobiety, to chyba moja żona, nie? Bo ja jestem zajęty sprawami Królestwa Bożego. To tak nie. Ale właśnie ustawienie spraw, tych priorytetów w należyty sposób, to jest coś, za co odpowiadam. Mało tego, ktoś, kto ma ustawiony właśnie ten fokus na Królestwo Boże, odkrywa możliwość przekształcenia przykrości życia w pojedynkę, w przywilej pełniejszego oddania się sprawie Bożej. Już przestaje narzekać, że sam żyje, tylko zaczyna wdzięczny być Bogu, że ma więcej możliwości, żeby służyć Bogu, żeby się oddawać sprawom Królestwa Bożego. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jakby się Panu podobać. Bracia, którzy są nieżonaci, bracia, nie myślcie, że całe wasze szczęście to to, żeby właśnie się ożenić. Nie. Macie wspaniałą możliwość, żeby służyć Bogu i nie doświadczać tego, a czemu cię nie ma, a czemu nie przyszedłeś, a czemu tak późno, a czemu nie zrobiłeś. Już tyle czasu ci mówię, że to powinieneś to zrobić, a ciągle tego nie zrobiłeś. Możesz służyć Królestwu Bożemu, może łazienka wyglądać jak z lat 50. czy 60. Możesz jeździć gratem jakimś albo nawet rowerem, możesz chodzić, nikt ci suszyć głowy nie będzie, nikt nie będzie ci ciosać kołków na głowie, że a ty nie, tak. Możesz nagle wziąć walizkę, pojechać do Afryki, głosić Ewangelię, i nikt ci nie będzie mówić, co ty mnie zostawiasz, to tego, co obiecywałeś. Cudowny stan. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jakby się Panu podobać. Chcesz o 12 w nocy wstać i się modlić, będziesz się mógł modlić. Chcesz rano posłać dłużej, nikt cię nie będzie targał rano, wstawaj, bo obiecałeś mi odwieźć do roboty. Nie? Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem, i duchem. Nie będzie miała tego faceta, który ciągle ją tam, że to jest niezrobione, tamto nieugotowane, tam nieposprzątane. Będzie wolna, jest wolna. Kobieto, jeśli nie masz męża, ciesz się z tego, ciesz się, że możesz ciałem i duchem służyć Chrystusowi Panu, oddawać się sprawom Królestwa Bożego. Jak chcesz Całą noc możesz się modlić, nie będzie cię męczył, że chono tutaj do łóżka, no co ty tak tego. Nie będziesz się bać w Biblii czytać przy nim, bo on nie lubi, żebyś ty Biblię czytała, tylko żebyś go pieściła na przykład. No nie będziesz wolna całkowicie. Będziesz mogła służyć Bogu, oddać się sprawom Królestwa Bożego, nieść pomoc, stać się misjonarką, mieć czasu na te sprawy. Pan Jezus powiedział tutaj też rzecz jeszcze bardzo niezwykłą, mianowicie użył pewnego obrazu trzepieńców, dokładnie eunuchów. Każdy się orientuje, mam nadzieję, kim byli eunuchowie w dawnych latach. To byli ludzie, którzy byli wykastrowani, wytrzebieni, żeby mogli się opiekować haremami wielkich władców, panów na tych dworach. I wtedy nie zachodziła obawa, że któryś z takich opiekunów haremu stanie się ojcem jakiegoś dziecka tego pana, a on nawet o tym nie będzie wiedział. Więc było spokojnie, oni byli do tego przeznaczeni, byli wytrzebieni, jak to w takim bardziej oględnym języku można by było powiedzieć. I Pan Jezus użył obrazu takiego eunucha, takiego trzebieńca, żeby pokazać stosunek do Królestwa Bożego. Otóż mówi, że są tacy, którzy są trzebieńcami już od urodzenia. To znaczy, że w ogóle w naturze nie mają tego, żeby się żenić, wychodzić za mąż. Wierzymy, że apostoł Paweł był takim właśnie trzebieńcem od urodzenia, że on po prostu został powołany przez Boga, pojawił się na świecie właśnie z takim przeznaczeniem, że będzie głosił Ewangelię, że będzie ewangelistą narodów, że poniesie Słowo Boże do całego ówczesnego świata. I żeniaczka w jego wypadku byłaby po prostu wielką uciążliwością. To jedno z drugim by kolidowało bardzo. I są tacy, mówi Pan Jezus, którzy nie myślą o małżeństwie, nie szukają małżeństwa, są wolni do służby dla Królestwa Bożego od urodzenia, jakby z natury. Tak Bóg ich po prostu uformował, kształtował ich psychikę, że się nie rozglądają za kobietkami, nie rozglądają się, po prostu są od tego wolni. Są też tacy, którzy zostali wytrzebieni przez innych ludzi, to jest powiedziane. Czyli, że pojawiło się w ich życiu coś, w relacjach z innymi ludźmi, co spowodowało, że są teraz wolni. Skracając myśl, moglibyśmy powiedzieć, że są tacy, którzy z powodu nieudanego związku małżeńskiego są teraz samotni, są teraz wolni. To wcale nie oznacza, że oni nie mogą się ponownie ożenić czy wyjść za mąż, ale oni po prostu nie wychodzą za mąż i nie żenią się, ponieważ ten nieudany związek spowodował, że im się już wyłączyło to, że oni już nie chcą po prostu. Doświadczenie, jakie mieli, spowodowało, że oni już teraz nakierowują całą swoją uwagę na Królestwo Boże. Zostali wytrzebieni. Gdyby nie byli wytrzebieni przez ten nieudany związek, to by dalej latali wokół swojego związku, to by on się musiał zajmować nią, ona by się musiała zajmować nim, budowaliby swoje szczęście, swoje gniazdko by sobie zmieniali i tak dalej, chodzili wokół siebie, ale zostali wytrzebieni przez to, że się rozpadł ten związek, czy umarło jedno, czy drugie. I zostali teraz sami. I nie szukają już drugiego partnera, następnego partnera, tylko żyją dla sprawy Królestwa Bożego. Są wreszcie tacy, którzy się sami wytrzebili dla Królestwa Bożego, mówi Jezus. To znaczy przez osobistą decyzję. Podejmuję decyzję, że się nie będę żenił, albo nie będę wychodzić za mąż, bo chcę cały mój czas, całe moje możliwości wykorzystać dla Królestwa Bożego. Czy to jest jasne, co mówimy? I właśnie Pan Jezus tutaj pokazuje tym uczniom, którzy mówią, jak się sprawy tak mają, sprawy męża i żony, to nie warto się żenić. Pan Jezus im mówi, jest coś takiego jak stan wytrzebienia dla Królestwa Bożego. Jak takie stanie się eunuchem, w cudzysłowie, dla sprawy Królestwa Bożego, że Twoje życie, że życie chrześcijanina nie upływa ciągle wokół spraw związku małżeńskiego, relacji damsko-męskich, nie marnuje czasu na te różne zaloty, na te różne podrywy, na te różne podejścia, nie jedzie do jakiegoś zboru, żeby się rozejrzeć, może by kogoś tutaj wyhaczyć, nie nasłuchuje, nie pyta, nie myśli ciągle o tych sprawach, jest wytrzebiony dla Królestwa Bożego i całą uwagę kieruje na to, jak służyć lepiej Bogu, jak moje siły, moją energię, moje możliwości, moje doświadczenie życiowe, moje pieniądze, środki techniczne, moje serce, moje uczucia, to wszystko oddać w służbę Królestwa Bożego. Jak się nakierować całkowicie właśnie w tę stronę. Dlatego dzisiaj w imię Boże chcę Was wezwać, nastawmy się na Królestwo Boże, bracia i siostry. Niech w tych czasach, które się mają ku końcowi, niech nie będzie tak. Niech Pan nie widzi nas, jak my ciągle tylko kręcimy się wokół tych spraw doczesnych. Niech nie będzie Mu przykro, że On przygotowuje nam wspaniały dom w niebiesie. Mówi nam, że my tutaj nie mamy niczego trwałego, że tutaj nie warto się tak angażować i serca oddawać, i całej energii, i całego zdrowia, i wszystkiego w to, co doczesne. Niech by miał tę radość, patrząc na nas, jak my przestawiamy się na Królestwo Boże. Królestwo Boże, to jest nasz dom, to jest nasz cel, to jest miejsce, do którego zmierzamy. Zachęcam Was, bracia i siostry, żebyśmy to dzisiaj sobie przemyśleli i zastanowili się nad tym, na ile czasu, ile energii, ile myśli, ile serca oddajemy sprawom doczesnym. Sprawom, które za miesiąc, za dwa, nawet już jutro, niektóre za parę lat, nie będą miały żadnego znaczenia. A już na pewno, gdy przyjdzie chwila, że trzeba będzie odchodzić z tego świata. Wszystko straci znaczenie, to co tutaj można w tym świecie osiągnąć. Więc nastawmy się na Królestwo Boże. Z całego serca Was zachęcam. Powstańmy i porozmawiajmy przez chwilę z Panem o tym. W kontekście naszego stanu cywilnego także, kim jesteśmy dzisiaj, jeśli uważnie słuchaliśmy, przyjęliśmy to Słowo Boże do serca, to powiedzmy Panu o tym, jak właśnie chcemy, jak przyjmujemy to Jego Słowo, jak chcemy się do tego słowa zastosować. Porozmawiajmy.
Powagą i miłością myśmy.
Wam błogosławi Pan i niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niech Wam da pokój. Amen.
Amen.